Słuchasz polskiego programu SBS.
Czy polska polityka zagraniczna jest oparta na transatlantyckich bardziej relacjach, czy może na bardziej unijnych? To znaczy, gdzie jest nacisk na stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi czy Unią? Jak można odczytać obecną strategię międzynarodową obecnego rządu?
Znaczy, ja powiem coś, co może będzie, chciałbym takie wydać się radykalne czy zaskakujące, ale uważam, że Polska w tej chwili nie ma polityki zagranicznej, że ten rząd uznał, czy ten, który rządzi Polską, czyli poseł Kaczyński, w sposób pozakonstytucyjny, ale przecież tak jest, wiemy o tym, wiedzą o tym wszyscy Polacy, uznał, że Polska nie potrzebuje polityki zagranicznej. Jedyne intensywne kontakty, jakie są, które można byłoby zakwalifikować, trzeba rozróżniać politykę zagraniczną od stosunków zewnętrznych. Stosunki zewnętrzne to jest coś, co się utrzymuje rutynowo, bo tego wymaga w ogóle logika rozwoju. Czy potrzeby rozwoju. Natomiast polityka zagraniczna to jest takie działanie państwa, które skierowane jest na poprawianie stanu swojego środowiska zewnętrznego, na czynienie go przyjaznym dla naszych interesów. I tego typu działań Polska nie prowadzi. Polska się okopała na takich pozycjach defensywnych. Polska obecnie rządzona przez tych, którzy mają władzę w Polsce, okopała się na takich pozycjach defensywnych, taka podwójna garda, wysoko podniesiona, zwłaszcza wobec Unii Europejskiej. Stosunki i pozycja są bardzo złe, dlatego że Unia Europejska to jest taka wspólnota, taka organizacja, w której, jeżeli chodzi o przynależność, obowiązują pewne standardy, pewne kryteria. Jeżeli się od tych kryteriów, od tych standardów członkostwa odstępuje, no to Unia podejmuje pewne działania wobec państw członkowskich, które opuszczają czy naruszają te standardy. No i Polska w tej chwili znajduje się w takim konflikcie z Unią Europejską i dlatego te stosunki zarówno z Unią Europejską, jak i głównymi państwami Unii Europejskiej są bardzo niedobre. Także nie ma tej, można powiedzieć, polityki zagranicznej. Jedyne, co można byłoby zakwalifikować jako element polityki zagranicznej, to jest ta druga rzecz, o którą pani redaktor pytała, to znaczy stosunki transatlantyckie, a konkretnie z USA, ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj Polska przyjęła wobec Stanów Zjednoczonych taką pozycję, taką postawę klientelistyczną, znaną z praktyki politycznej, także, jak wiadomo, z teorii polityki, z socjologii. To w takim żargonie mojej dyscypliny studiów strategicznych czy stosunków międzynarodowych nazywa się bandwagoning, prawda? A więc przyłączamy się do silnego w zamian za to płacimy, prawda? To znaczy popieramy tego najsilniejszego, licząc na to we wszystkich jego oczekiwaniach, dopłacamy do tego także, ale w zamian za to oczekujemy pewnej protekcji. Rządzący oczekują pewnej protekcji. No tak jak w swoim czasie Arabia Saudyjska podpisała przecież pod koniec II wojny światowej porozumienie z USA, ropa za bezpieczeństwo i Amerykanie zapewniają bezpieczeństwo dworowi, tronowi Saudów, a Saudyjczycy zapewniali tę tanią ropę naftową Ameryce przez kilkadziesiąt lat. No teraz Amerykanie już są, jak wiadomo, samowystarczalni, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, ale to jest troszkę tego typu sytuacja.
A co Polska oferuje Stanom Zjednoczonym? W zamian za...
Po pierwsze, Polska robi zakupy uzbrojenia wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i bez przetargów, bez żadnych procedur przetargowych. Kupuje drogi sprzęt, nie licząc się z budżetem i gwałcą, znaczy nie przestrzegając własnych procedur zakupowych. Jak się kupuje towar, produkt jakiś, no to obowiązują w krajach demokratycznych tak zwane procedury przetargowe. One są sformalizowane, są ustawy, instytucje, które się tym zajmują, a tu nie ma niczego takiego. Bierzemy, jak to się mówi, spółki poza procedurami. Amerykanom to bardzo odpowiada, że mają takiego klienta, który jest niewymagający, który dobrze płaci, nawet więcej niż potrzeba, plus poparcie polityczne dla administracji Trumpa, plus uwielbienie, które Polska manifestuje pod jego adresem, a to jest dla Trumpa dosyć cenne, ponieważ w Europie Trump nie jest popularny, nigdzie nie może liczyć na taką przychylność, taki entuzjazm rządzących jak w Polsce. Także to nie jest jakoś ważne z amerykańskiego punktu widzenia, ale Ameryka jako mocarstwo w dalszym ciągu globalne potrzebuje w kilku miejscach takich państw, które okazują rządzącemu Białemu Domowi czy władzy taki rodzaj sympatii i gotowość do akceptacji wszystkich oczekiwań. To ma oczywiście swoje negatywne konsekwencje, dlatego że właśnie nie ma się żadnego wpływu w tej logice bandwagoning czy klientelistycznej, czyli płacimy za protekcję, nie ma się wpływu na postępowanie, trzeba akceptować to, co oczekuje ten patron, ten opiekun, no i jednak to także wpływa źle na stosunki w otoczeniu z państwami, które nie akceptują czy nie kierują się tą logiką.
Także, a co Polska za to otrzymuje?
No,
czy tylko Polska, wirtualne poparcie, czy rzeczywiste?
Tak, znaczy założenie rządzących jest takie, że rzeczywiste, prawda, że są amerykańscy żołnierze na polskim terytorium, ale oni tu się pojawili w Polsce znacznie przed Trumpem, bo przecież o skierowaniu do Polski żołnierzy zdecydował prezydent Barack Obama. Oni zaczęli przyjeżdżać do Polski jeszcze przed nastaniem Trumpa. Także to jest takie przekonanie, które rządzący mogą sprzedać społeczeństwu, elektoratowi, że w zamian za to jesteśmy bezpieczni, bo tutaj mamy otoczenie bardzo groźne, zagrażające nam, chodzi o Rosję oczywiście, i oto mamy kogoś, kto nas w razie, gdyby Rosja próbowała nas atakować, możemy liczyć na jego obronę. No to jest takie założenie warunkowe, że w razie gdyby, to właśnie możemy na nich liczyć. A czy tak by się stało w rzeczywistości? No tego nie wiemy, dopóki to nie przyjdzie moment, sprawdzam. Tego się nie da powiedzieć, ale tak jest właśnie założenie, taka jest właśnie logika, tak. Znaczy, to jest błędne oczywiście, dlatego że ze strony Rosji, sądzę, nie grozi nam żaden atak militarny. Rosja próbuje wybierać wpływ na Europę, także na Polskę, ale nie przy użyciu instrumentów militarnych, dlatego że...
A raczej Rosja, mediów społecznych.
Tak, mediów społecznościowych.
Społecznościowych,
tak, to jest korupcja elit politycznych, tam gdzie się zda. Media społecznościowe, a więc oddziaływanie na świadomość, to są także inwestycje, które uzależniają, no jest cały szereg rzeczy tak zwanych substrategicznych, a więc nie wymagających użycia siły zbrojnej, przy pomocy których Rosja może chcieć, to niekoniecznie skuteczne, ale osiągać swoje cele. To jest próby dezintegracji Unii Europejskiej. W tym sensie oczywiście Polska odgrywa pożyteczną rolę wobec strategii Rosji, ponieważ Rosja nienawidzi Unii Europejskiej, tak samo zresztą jak Donald Trump. I Rosja nie chciałaby mieć Unii Europejskiej, ponieważ Rosja wolałaby wrócić do takiego systemu, jaki istniał w Europie w XIX wieku, a więc power politics, czy koncert mocarstw, jest 3-4 mocarstwa, które decydują, a Unia Europejska jest jedną całością i to Rosji bardzo nie odpowiada. W związku z tym państwa, które oddziałują dezintegracyjnie wobec Unii Europejskiej, są dla Rosji bardzo pożyteczne. Polska do nich niestety należy. Także to nie w kategoriach militarnych. Oczywiście, że jeżeli jest taki potężny sąsiad militarny, który ma taki potencjał, no to trzeba mieć własny potencjał, sojusze i to jest. Ale nie wydaje się, jestem przekonany, że nie wydaje się, niepotrzebna jest stosowanie takiej strategii bandwagoning. Ona jest możliwa tylko dlatego, że mamy w Stanach Zjednoczonych określonego prezydenta, a więc takiego prezydenta, który wykazuje całkowite dezinteresowanie, pogardę dla problematyki demokracji czy praw człowieka, nie tylko wobec Polski, ale generalnie wobec tej sytuacji, tej problematyki w innych krajach świata. I w związku z tym to może zagrać w tym momencie, gdyby był prezydent demokratyczny, przecież gdyby był Obama, Barack Obama, w swojej końcówce, to te stosunki z Ameryką, no takie były chłodne, dlatego że administracja demokratyczna, prezydent Obama, to był ten prezydent, który takimi rzeczami się interesował. No, ale rządowi władzy PiS przyszedł z pomocą wybór Amerykanów dokonany przez Amerykę, to znaczy objęcie urzędu przez takiego prezydenta, który kompletnie się nie interesuje. To jest pierwszy prezydent w Ameryce, który od kilkudziesięciu lat właściwie kompletnie nie wykazuje żadnego zainteresowania ani dla Europy, ani dla tych zagadnień, o których mówimy. Przestrzegania prawa, konstytucji, standardów demokratycznych i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym to może w tej chwili działać. W razie zmiany prezydenta to już przestaje działać. Co wtedy zrobi rząd Warszawy? Trudno powiedzieć, ale w tej chwili, jak to się mówi, so far, so good.
Z pandemii przeszliśmy na stosunki polskie, międzynarodowe. Ja już nie pytam o szansę Polski bycia liderem sojuszu regionalnego, takiego jak Grupa Wyszehradzka.
Nie, to już nie ma.
Czy Międzymorze?
Ona została zdemolowana. To były takie wydmuszki. Znaczy, te Primorze to była taka wydmuszka krajów nie do końca demokratycznych, krajów, które mają problemy ze standardami demokratycznymi, gdzie jest korupcja polityczna, gdzie jest gdzie rządzą tacy ludzie o mentalności kacyków, którzy jak się raz dorwą do władzy, to demolują urządzenia demokratyczne po to, żeby sobie zapewnić władzę nieograniczoną, bezterminową, żeby, jak to w przypadku Orbana, Węgier, doszło, o tym się w tej chwili powszechnie pisze w Europie, do prywatyzacji państwa przez Orbana i jego klan. Dosyć podobnie w tej chwili władza postępuje w Polsce, zresztą, jak wiadomo, prezes Kaczyński obiecał swoim wyborcom, że będzie w Warszawie Budapeszt. Te Trójmorze to było taką konstrukcją wymarzoną przez rządzących, takie kraje o kulawej demokracji, o problemach różnego rodzaju, tego na tym tle, o nacjonalistycznych poglądach, populistycznych poglądach, jak i politycy tam rządzący, bo taki, tak jak Słowacja, kraj rządzący przez takie ugrupowanie niemal mafijne właściwie, czy mające związki z mafią. I to Trójmorze, to się okazało wydmuszką, dlatego że okazuje się, że te kraje zbyt wiele dzieli, niewiele łączy i w związku z tym to się nie rozwinęło. Grupa Wyszehradzka, owszem, została rozbita w ten sposób, że to przecież powstawało, bo ja to pamiętam bardzo dobrze, pracowałem wtedy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to powstało jako ugrupowanie proeuropejskie, które miało sprzyjać integracji tych trzech, czterech krajów z Unią Europejską, miało doganiać Unię Europejską w różnych standardach właśnie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy transgranicznej, demokracji, rządów praw człowieka i nagle to zostało odwrócone, ale to też jest pokłócone wewnętrznie, dlatego że w tych krajach rządzą ludzie, na przykład tak jak Orban czy Zeman, o silnych, otwartych takich sympatiach prorosyjskich, wiążących się z Rosją, gdzie Rosjanie czują się jak u siebie. Polski rząd wprawdzie oficjalnie deklaruje antyrosyjskość, ale jednocześnie rusyfikuje system polityczny, czyni go podobnym do tego, jaki jest na Białorusi czy w Rosji. A więc to też jest to spoiwo, ten klej jest zbyt słaby, żeby to ugrupowanie mogło stać się instrumentem polskiej polityki zagranicznej tak jak chciano. Owszem, po to, żeby się postawić Unii Europejskiej, żeby coś tam próbować zawetować, zablokować, to tak, ale żeby budować pozytywne rzeczy, już nie, dlatego że mamy do czynienia z tego typu różnicami, rozbieżnościami. Także to były fałszywe tropy z samego początku, ja o tym pisałem, ja o tym mówiłem, to się potwierdziło.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.